Partnerem odcinka jest hobbywear.pl, nasz sklep. Słuchajcie, nie piszcie w komentarzach, że to jest slogan, bo będę miał nieprzyjemności.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
W momencie nagrywania tego odcinka sytuacja w Iranie jest naprawdę ciężka. Nie po raz ostatni zapewne, a na pewno nie po raz pierwszy. W zasadzie to ciężko jednoznacznie określić, kiedy ostatnio było tam spokojnie, chociaż pewnie ktoś zaraz podniesie rękę i powie, ale jak to kiedy? W latach 60. i 70. XX wieku przecież wystarczy spojrzeć na zdjęcie. No nie do końca wcale, nie dla każdego było wtedy w Iranie tak super, jak mogłoby się wydawać. W końcu z jakiegoś powodu wybuchła cała ta rewolucja islamska, której skutki odczuwamy do dzisiaj. Kiedy powstał Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Jak Zachód, jak zwykle nieproszony, wpakował łapy nie w swoje sprawy i wszystko zepsuł? Oraz jakich kaset najchętniej słuchali islamscy ekstremiści? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Ponieważ zagadnienia z dziedziny etniczności i geografii Bliskiego Wschodu nie dla każdego muszą być oczywiste, to zacznijmy sobie od wyjaśnienia pewnych podstawowych kwestii. Swoją drogą to żaden wstyd czegoś nie wiedzieć. Wstydem jest nie wiedzieć, a udawać, że się wie i wygadywać głupoty. A zatem dwie sprawy najprościej jak się da. Czemu niektórzy mówią na ten sam region Iran, a inni Persja? Oraz czy Persowie to Arabowie? Kraj, który dziś powszechnie znamy jako Iran, tak właśnie jest nazywany od setek lat przez swoich mieszkańców. Ale swojego czasu, głównie w Europie, powiedzmy ogólnie, że na Zachodzie, ten sam kraj nazywano Persją, aczkolwiek chodzi o ten sam kraj, który od dawien dawna w większości zamieszkują Persowie, którzy nie są Arabami. To dwa oddzielne kręgi etniczne. Sąsiadują ze sobą, jedni i drudzy wyznają islam, ale mają inny język, inną kulturę i pochodzenie. Arabowie to grupa semicka, a zatem z grubsza rzecz ujmując, różnica między Persami a Arabami jest taka jak między Japończykami a Chińczykami. Naturalnie te wszystkie kwestie moglibyśmy teraz rozwinąć na długie miesiące dyskusji, bo przecież historia tego regionu to długie tysiące lat, ale my dzisiaj skupimy się na wieku XX i jak przystało na europocentrycznych buców, początkowo też będziemy ten rejon określać mianem Persji. A zatem, drodzy Państwo, w pierwszych 20 latach XX wieku w Persji źle się działo, albo, jak kto woli, działo się to, co i dzisiaj, czyli wewnętrzny bałagan i ingerencje obcych państw. Oficjalnie Persja była niepodległa, ale tak na serio, to Wielka Brytania miała tam gigantyczne wpływy. Korumpowała urzędników, żeby robili, co się im każe, udzielała kolejnych pożyczek, żeby swoją kontrolę jeszcze wzmocnić, miała łapę położoną na armii, na budowie infrastruktury. Generalnie mieszkańcy mieli, słusznie oczywiście, wrażenie, że żyją pod brytyjskim protektoratem, który jeszcze w dodatku kijowo działał. Bo może i rząd był skorumpowany, ale za to nie miał kontroli nad tym, co się dzieje poza stolicą, czyli Teheranem. W bardzo wielu miejscach rządziły lokalne bandy. Mało tego, niektóre z nich zaczęły wchodzić w konszachty z bolszewikami, którzy wbili sobie do północnej prowincji i zaczęli rozkręcać, czy też pomagali w rozkręceniu Radzieckiej Republiki Iranu. Ona zresztą przetrwała tylko rok i zapewne w ogóle byśmy o niej nie wspominali, gdyby nie fakt, że miała absolutnie rewelacyjny herb, którego nie wolno pominąć milczeniem. Były jednak poważniejsze problemy niż ta graficzna abominacja na północy, co w swoich notatkach zauważali brytyjscy dyplomaci. Skarb pusty, urzędnicy do dupy, armia rozbita, szach, czyli władca, w każdej chwili gotów do ucieczki, no i jeszcze ci bolszewicy cholerni na północy się czają. Cóż tu robić w takim razie? Otóż nie po raz ostatni w historii najeźdźcy z zachodu uznali, że tu już, panie, jest taki burdel, że nie opłaca się tego naprawiać, czas się zawijać. Na miejscu zostawimy jakąś swoją pokorną marionetkę i będziemy liczyć na to, że jakoś to będzie. Taką pokorną marionetką miał być Reza Khan, oficer brygady kozackiej, któremu Brytyjczycy pomogli zorganizować zamach stanu. To znaczy najpierw zadbali o jego awans w wojsku, żeby zapewnić mu większe szanse na posłuch w armii. Później ta armia została przez Zachód doposażona, a później Zachód jeszcze nie zareagował, kiedy Reza na czele kilku tysięcy żołnierzy wszedł do Teheranu i przejął władzę zadania. Miał przed sobą, delikatnie rzecz ujmując, ciekawe: zabezpieczyć odwrót brytyjskich sił z regionu, a potem to już z górki. Podnieść kraj z absolutnej ruiny, zabezpieczyć przed komunistami, przy tym cały czas pozostając przyjacielem Zachodu. Bez szans, co? Fakt, początkowo mało kto wierzył w sukces. Nawet sami Persowie uważali, zresztą słusznie, że cały ten zamach stanu to tylko fasada, za którą stoją Brytyjczycy. Ale szybko zaczęło się okazywać, że cały ten Reza to jest, kurde, proszę państwa, pół człowiek, pół trytytka. Nie dość, że znakomicie zaczyna spajać państwo, to jeszcze ciężko go odciąć. Ku przerażeniu mocodawców z Londynu zaczęło się odchodzenie od tych brytyjskich wpływów, ograniczanie tychże, ale bez nerwowych ruchów, żeby nie dać powodu do otwartego konfliktu. Po kilku latach rządów, a konkretnie w 1925 roku, Reza oficjalnie obalił starą, bezużyteczną dynastię panującą i sam ogłosił się monarchą. Od tej pory znany był jako Pahlavi i to nazwisko odnosiło się do czasów jeszcze przedislamskich, co za moment okaże się bardzo ważne. Zaczął tworzenie nowoczesnego, acz scentralizowanego państwa ze zmodernizowaną armią, infrastrukturą. Zapędził też wreszcie tych wszystkich lokalnych możnowładców do roboty. Fakt, czasem odbywało się to przy użyciu siły, a konkretnie za pomocą pięciokrotnie zwiększonej wiernej armii, ale ci ludzie wreszcie przestali być panami okolicy, a zaczęli być urzędnikami na usługach państwa. No dobra, to wiemy, że struktury już były, a jaki system miały wdrażać? Otóż bardzo nietypowy jak na tamte strony. Laicki. Zaraz, jak w Czechach? No w sumie to tak, Pahlavi chciał zrobić właśnie takie perskie Czechy, jeżeli chodzi o system wartości. Podstawą było odłączenie religii od władzy, odłączenie religii od tworzenia prawa, od sądownictwa. Miała również edukacja być świecka. W ogóle edukacja zaczęła zapierniczać niesamowicie, a ukoronowaniem tamtego etapu rozwoju nowoczesnej nauki było założenie świeckiego Uniwersytetu Teherańskiego. Ciśnienie na odrzucenie dominacji islamu było widoczne również w modzie. Kobiety nie tylko mogły, ale wręcz musiały chodzić z odsłoniętą twarzą, a moda na czapkę typu Pahlavi stała się symbolem nowych czasów. Świat na to patrzył i był pod wrażeniem. Do tego stopnia, że jak w 1935 roku Pahlavi formalnie poprosił społeczność międzynarodową, żeby na jego kraj przestano już mówić jakaś tam Persja, tylko oficjalnie mówiono Iran, tak jak tradycja nakazuje, no to nikt nie miał nic przeciwko, bo i pozycja negocjacyjna tego państwa na arenie międzynarodowej była już zupełnie inna niż jeszcze kilkanaście lat wcześniej, zatem i my od tej pory będziemy już mówić Iran, co jednak nie znaczy, że będziemy tylko temu państwu, jak i samemu Pahlaviemu tylko bezrefleksyjnie przyklaskiwać, bo prawda taka, że cała ta rewolucja obyczajowa była wprowadzana dosyć brutalnie. Na wzór europejski zreformowano również służby, które zaczęły zawijać do więzień tych, którym nie podobało się kontrolowanie prasy, delegalizowanie opozycji. Każdy sprzeciw wobec władzy traktowany był jak zdrada państwa. Jednak najmocniej autorytarny system jechał z religią i jej przedstawicielami. Zarówno duchowni muzułmańscy, jak i też po prostu ci wierni, którym nie podobały się zmiany. Nowe obyczaje, nowe prawa, ci wszyscy ludzie ludzie mieli przed sobą naprawdę ciężkie czasy, a pierwszym takim charakterystycznym, bo krwawym aktem były wydarzenia w Meszhedzie. W tamtejszym meczecie doszło do protestu muzułmanów ceniących sobie tradycyjne układy przeciwko nowym prawom, ale na miejscu szybko pojawiły się specjalne oddziały i otworzyły ogień do protestujących. Nie znamy dokładnych liczb, jeśli chodzi o ofiary, ale mówi się, że mogło ich być nawet 1200. Zatem to nie tak, że Pahlavi wprowadzał te wszystkie obyczajowe zmiany przy 100% poparciu wszystkich Irańczyków, ale robił swoje, a zagranica mu pozwalała, przy czym też do czasu, bo jak zwykle wszystko pokomplikował wąsaty Adolf. Kiedy III Rzesza zaatakowała Związek Radziecki, to Iran właśnie okazał się dla wielkich mocarstw ważniejszy niż wcześniej, wręcz okazał się kluczowy, bo to właśnie tamtędy miał przebiegać korytarz zaopatrzeniowy dla Związku Radzieckiego, który nie tylko warto, ale przede wszystkim bardzo przyjemnie przypomnieć, że bez pomocy z zewnątrz by się pod niemieckim naporem poskładał jak leżak. Taki składany oczywiście leżak. Wracając jednak do roku 1941, to wielkie mocarstwa uznały, że Iran jest zbyt ważny, żeby zarządzał nim ktoś tak niezależny jak Pahlavi, w związku z czym w sierpniu najechały Iran wojska radzieckie i brytyjskie i zdetronizowały Pahlaviego, ale żeby zachować pewne pozory, to na tronie osadzono jego syna, Mohammada Reze. Czy był on dużo gorszym władcą, czy jak kto woli szachem niż jego stary? Powszechnie uważa się, że tak, ale musimy tutaj mieć też na uwadze to, że przyszło mu rządzić w dużo gorszych dla niego oczywiście realiach politycznych, realiach dużo trudniejszych, bo już nikt nie chciał ryzykować silnej władzy w Iranie.
Można powiedzieć, że znalazłem się w szachu.
Szach musiał się teraz układać z parlamentem, z silną partią komunistyczną, w której bardzo ważną rolę odgrywały związki zawodowe, zwłaszcza jeśli chodzi o firmy naftowe, absolutnie kluczowe, ale w siłę zaczęli też rosnąć nacjonaliści, których lider bardzo mocno skupiał się wokół hasła wyrwania od Brytyjczyków kontroli nad państwową ropą. I strasznie to zażarło. Ów lider sprawnie stał się premierem i ochoczo zaczął wdrażać program nacjonalizacji całego tego przemysłu naftowego i wtedy Brytyjczycy się ocknęli, stwierdzili, że wow, chwila, bez przesady, nie po to sadzaliśmy na tronie swojego słabiaka, żeby teraz jakiś nacjonalista irański przy wsparciu milionów rodaków odcinał nas od ropy, z której czerpiemy ogromne pieniądze. Nie, tak to nie będzie. W 1953 roku Londyn przy wsparciu Waszyngtonu, który wiadomo, że zawsze się chętnie zaangażuje, jak jest trochę ropy do wydojenia, zorganizował zamach stanu, którym przywrócił Mohammadowi władzę absolutną. Szach ma rządzić i koniec. Od tej pory taka była zasada. Żadnej lewicy, żadnej prawicy. Włada szach i jego świta, a jak się nie podoba, to do pierdla. Służby zaczęły działać zaskakująco skutecznie, a całe niezadowolenie społeczne, które oczywiście, że się pojawiło, zaczęło się skupiać wokół ruchu religijnego, bo tam jest zawsze najtrudniej władzom dotrzeć z inwigilacją. To się miało okazać kluczowe w obaleniu tego pięknego systemu. Pięknego? No, nie znając kontekstu, tylko patrząc na ładne zdjęcia, jak to się często u nas robi, to można odnieść takie wrażenie. No i okej, faktem jest również to, że pieniądze z ropy były tak niesamowite, że można było również za ich część finansować duże projekty. Rozwój dróg, budowanie zapór, przemysłu ciężkiego. Rozwijała się też edukacja w tym znaczeniu, że na przykład walczono z analfabetyzmem na wsiach, przy okazji ogarniano tam też kwestie związane z higieną, ale to nie wszystko, bo była też reforma rolna, chociaż tutaj nie ma co się przesadnie podniecać, można to było przeprowadzić lepiej, ale już zdecydowanie pochwalić trzeba to, co działo się z sytuacją kobiet. Przyznano im prawa wyborcze, rozszerzono dostęp do edukacji, generalnie prawo rodzinne stało się bardziej prokobiece. Czy komuś to przeszkadzało? Oczywiście, że tak, islamskim konserwatystom, ale było jeszcze jedno środowisko, które kipiło czystą nienawiścią do nowej władzy. Był to tak zwany bazar, czyli tradycyjni rzemieślnicy i kupcy, którzy strasznie po dupach dostawali ze względu na nową politykę handlową państwa. Te wszystkie nowoczesne banki, sklepy, infrastruktura. Takie działania władzy bazar interpretował jako zamach, jawny zamach na swoje finanse i przy okazji też na tradycję, a że jednocześnie w tym czasie dwór stawał się coraz wyraźniej uprzywilejowany, coraz bardziej oczywiste robiło się kolesiostwo, no to naturalnym kolejnym krokiem było odnowienie sojuszu między bazarem a szyickimi duchownymi. Tenże sojusz sięgał swoimi korzeniami jeszcze wieku XIX i walk z ówczesną władzą, a podział obowiązków był tam jasny. Duchowni podkręcają ludzi do walki, a bazar te walki finansuje. Było więc już całkiem sporo, jeżeli chodzi o potencjał rewolucyjny. Uciskane masy przywiązane do tradycji i stawiające znak równości między godnością narodową a religią. Finanse, struktury, ale nie było jeszcze lidera, a ten koniec końców zawsze musi się pojawić, jeżeli bunt ma mieć szansę powodzenia. Jednak dosyć sprawnie stał się nim Ruhollah Khomeini, duchowny ajatollah. No to określenie ajatollah to chyba słyszeli już ostatnio wszyscy, ale oczywiście nie każdy musi wiedzieć, co to znaczy. Otóż ajatollah to tytuł naukowy, nadawany najwybitniejszym znawcom prawa muzułmańskiego. I teraz ktoś może się zastanawiać, hola hola, to czemu mi się to kojarzy z polityką? Otóż to właśnie pan Khomeini bardzo mocno zespawał te dwie kwestie. Otóż poza tradycyjnymi wartościami, może uzupełnijmy, że chodzi o takie tradycyjne wartości jak ograniczenie praw kobiet, przywrócenie dawnych praw i brak sympatii dla Izraela i USA, no to poza tymi tradycyjnymi wartościami, których bardzo odważnie i głośno bronił od 1963 roku, postanowił dodać jeszcze co nieco od siebie, ale to już na wygnaniu, na którego wypierniczono za głoszenie antypaństwowych tez. Wygnano go w 64, trochę posiedział w Turcji, ale koniec końców już w roku kolejnym, czyli w 1965 roku, znalazł się w Iraku. Na tymże wygnaniu Khomeini ogłosił, że pora zerwać z tradycyjnym irańskim układem, że duchowni nie mieszają się do polityki. Koniec z tym. Politycy już nieraz udowodnili, że nie można na nich liczyć, a świecka władza to tylko plucie w twarz tradycji. Więc do momentu przyjścia Mesjasza władzę powinien dzierżyć najwyższy duchowny. Te swoje ciekawe pomysły nagrywał na kasety magnetofonowe, które przemycane do Iranu podbijały underground, a czas na podjudzanie ludzi był świetny. Wjechaliśmy już bowiem w naszej opowieści w lata 70., czyli w czas, kiedy pieniądze z ropy zrobiły się jeszcze większe, ale też jeszcze bardziej bezczelnie zaczął je przytulać dwór. W społeczeństwie zaczął się zarysowywać coraz większy podział. Biedni ludzie naprawdę coraz częściej nie mieli co jeść, gdzie mieszkać i jak się sprawnie poruszać. Tymczasem bogacze imprezowali jak choćby w 1971 roku przy okazji baletu z okazji 2500 lat monarchii. Wtedy to posadzono na pustyni drzewa i postawiono kilkadziesiąt absolutnie wypasionych takich pół namiotów, pół apartamentów dla gości. Władca bezczelnie określał to jako rewolucja z góry. Czyli, mniej ładnie rzecz ujmując, najpierw my, a później wam też może biedacy trochę skapnie, ale póki co zamknijcie ryje, bo was zgarną służby. Nawet prezydent USA, Carter, wiedział, że nie można być aż tak bezczelnym i przymuszał szacha, żeby ten troszeczkę złagodził swoją postawę, ale było już za późno, już wystarczyła tylko iskra, a tą okazała się śmierć syna ajatollaha Khomeiniego w zagadkowych okolicznościach. Ludzie natychmiast zaczęli podejrzewać władzę, a ta, zamiast jakoś załagodzić sytuację, to w styczniu 1978 roku opublikowała artykuł, w którym zmieszano ajatollaha co najmniej z błotem. No i się zaczęło. Protesty rozpoczęli studenci, ale władze nie planowały traktować ich z delikatnością. Pojawiły się ofiary śmiertelne, co w zupełności wystarczyło, żeby na ulicę wylegli ludzie i to już naprawdę licznie. Czy mundurowym kazano nie przesadzać? No najwyraźniej nie, ponieważ strzelano do tłumu i ofiar były już setki. Jednak ludzie, zamiast, jak być może władza podejrzewała, podkulić ogony, zaczęli już wylegać na ulicę absolutnie masowo. I to już nie były protesty studenckie, czy tam wiernych i duchownych. Na ulicach były już reprezentacje wszystkich warstw. Co tam warstw, zawodów, od prostych robotników, nawet po niektórych przedstawicieli miejskich, bogaczy, ale to dopiero generalny protest pracowników sektora, a jakże naftowego, okazał się kluczowy. Miał on miejsce jesienią 1978 roku i to w tym momencie tak na serio państwo zaczęło się już poważnie chwiać, bo władza realnie straciła kontrolę nad kluczowym sektorem gospodarki. Matko, mnóstwo się tutaj dzieje, prawda? No to co powiecie na to, żebyśmy jeszcze do tego burdelu dorzucili Saddama Husajna? Otóż, jak zapewne dobrze pamiętacie, Chomeini, lider islamskiego buntu, w wyniku wygnania trafił do Iraku, którym rządził właśnie Saddam Hussein. Tam Chomeini nagrywał te swoje wywrotowe przeboje na kasety magnetofonowe, ale Hussein całkiem dobrze ziomkował się z szachem Iranu, w którym przecież było coraz bardziej gorąco. No i jak na dobrego kolegę przystało, zaproponował szachowi, że on tego całego Chomeiniego, co u niego siedzi i nagrywa te kasety, to on go może ubić przecież. No i może się sytuacja wtedy uspokoi. Na co szach powiedział, nie, dzięki Saddam, ale nie ma mowy, bo wtedy to już mi ludzie całkiem kraj podpalą. Więc Saddam stwierdził, no dobra, proponowałem. Stanęło na tym, że Chomeiniego nie ubito, tylko wysłano dalej, dużo dalej, konkretnie do Paryża. Niby wśród najważniejszych haseł Chomeiniego była też walka z szeroko pojętym, laickim, zakichanym, zdegenerowanym Zachodem, no ale najwyraźniej w tym Paryżu nie tak źle mu było, skoro bez żadnych uprzedzeń korzystał z dostępu tam do telefonu, telegrafu, mediów i w ten sposób miał jeszcze większy wpływ na rewolucję niż jak siedział w Iraku. Tymczasem w Iranie na ulicach wrzało, ludzie domagali się obalenia władzy, przywrócenia sprawiedliwości społecznej, godności, wszystko to, co gwarantuje przywrócenie islamu, prawda? No, według Chomeiniego przynajmniej, to również Chomeini przecież twierdził, że wyłącznie islam i przywrócenie mu jego dawnej mocy, jeśli chodzi też o stanowienie prawa, gwarantuje przywrócenie godności narodowej. Wiele osób faktycznie w to wierzyło, inni chcieli po prostu zmiany władzy i warunków życia. Niebawem ich wizje miały się zacząć rozchodzić, ale wszyscy byli solidarnie szczęśliwi 16 stycznia 1979 roku, bo wtedy to właśnie pod pretekstem wyjazdu na leczenie Szach wraz z rodziną opuścił kraj. Po latach wyszły informacje, że za rządów Szacha, a konkretnie od 1963 roku w ramach walki z oporem, zginęło od 3 do 5 tysięcy osób, z czego jakieś 2800 to ofiary tylko tych najnowszych zamieszek. Dużo? Z jednej strony tak, a z drugiej ludzie oczywiście nie mieli prawa wtedy podejrzewać, że niebawem nowe służby będą takie cyferki wykręcać w parę miesięcy. O tych służbach na pewno zresztą słyszeliście. Chodzi o Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Niektórzy być może myśleli, że to twór względnie nowy, ale nic z tych rzeczy. Został powołany właśnie przez Chomeiniego, który wrócił triumfalnie do Iranu 1 lutego 1979 roku. Bardzo szybko zdominował Radę Rewolucyjną, jeszcze nie oficjalnie, ale praktycznie miał władzę w garści, a Korpus Strażników Rewolucji miał tę władzę egzekwować. Korpus Strażników Rewolucji nie odpowiadał za obronę granic, w tym znaczeniu nie był armią, aczkolwiek był taką armią wewnętrzną, odpowiedzialną za... Zależy jak chcemy to ująć, jak ładnie to za obronę rewolucji i jej osiągnięć, a jak mniej ładnie to za walkę z opozycją, wywiad i finansowanie proirańskich organizacji za granicą. Chętnych do takiej służby znalazło się bardzo wielu i z fanatyzmem zabrali się do roboty ku coraz większemu przerażeniu Irańczyków. Nowa konstytucja wprowadziła urząd najwyższego przywódcy, został nim oczywiście Chomeini, który stał ponad innymi organami, kontrolował armię, kontrolował media, a że w ramach głoszonych i powszechnie znanych od lat idei mógł robić, co mu się żywnie podobało, to zaczął też likwidować polityczną konkurencję liberałów, nacjonalistów, z czasem też niedawnych sojuszników, których uznał za zagrożenie, czyli wyszło na to samo, co było przed rewolucją? Nie, teraz było znacznie gorzej, jeżeli chodzi o ucisk, bo może i niektórzy w czasie rewolucji wyobrażali sobie, że ten nowy Iran to będzie taka hybryda islamskich wartości i nowoczesnego państwa, a wspieranie tych protestów pod wodzą religijnego ortodoksa to takie, wiecie, wspieranie mniejszego zła. Tymczasem program Ajatollaha był doskonale znany od samego początku i nie budził żadnych wątpliwości. Ortodoksyjny islam był jedyną drogą, również w prawie karnym i rodzinnym, i teraz odczuli to wszyscy, a najmocniej dziewczyny. Znowu musiały zakładać hidżab, do wielu miejsc nie mogły już wchodzić, ich sytuacja w edukacji uległa zmianie, oczywiście na gorsze, ale w ogóle kwestia nauki to jest coś, co się tam bardzo wtedy posypało, bo kiedy po 3 latach otwarto ponownie uniwersytety, no to okazało się, że program jest zradykalizowany, a wielu świeckich wykładowców w najlepszym wypadku pozwalniano. To oczywiście nie koniec, bo zabroniono również wieprzowiny, alkoholu, zachodniej muzyki, zachodnich ubrań, a w tym samym czasie ogromne pieniądze za ropę płynęły do kieszeni elit, tylko to już były te nowe elity. No to ludzie, widząc to, nie chcieli znowu wyjść na ulicę i protestować? Może i chcieli, ale Korpus Strażników Rewolucji był zdecydowanie mocniejszym przeciwnikiem niż wcześniejsze służby. Eliminowali każdego, kto wydawał się choć odrobinę podejrzany politycznie, moralnie, jeden diabeł. Aresztowania, tortury, egzekucje, to wszystko weszło na nieznany dotąd poziom, a esencją tych metod była likwidacja więźniów politycznych z 1988 roku. Khomeini powołał tak zwane komisje śmierci, takie ekspresowe sądy. Sprawy trwały po kilka minut, a ci, którzy nie chcieli się wyrzec swoich przekonań, byli zabijani, również kobiety i kilkunastoletnie dzieciaki. Grzebano ich w tajemnicy, w bezimiennych mogiłach i szacuje się, że zabito od 4,5 do 5 tysięcy osób, a Khomeini uważał to za absolutnie naturalną kolej rzeczy i stwierdził, że on tylko wydał dekret Boga przeciwko wrogom rewolucji. System, który narodził się z rewolucji, szybko zaczął pożerać część własnych dzieci, ale niestety na nich nie poprzestał. Zresztą, jak doskonale wiecie, i dziś nie można absolutnie powiedzieć, że w Iranie jest spokojnie. W Iranie, który nie różni się w pewnym aspekcie od dowolnego miejsca na ziemi. Chodzi o to, że mieszkający tam zwykli ludzie po prostu chcieliby żyć spokojnie, żeby nikt im nic nie narzucał. Z prawa, z lewa, z góry, z dołu, ale niestety wszędzie politycy to gnidy, a Irańczycy jeszcze mają dodatkowo tego pecha, że śpią na ogromnych złożach ropy, więc marna szansa, żeby w najbliższej przyszłości zaznali spokoju, którego im oczywiście życzymy. Bo jasne, że chcielibyśmy świata bez wojen i przemocy, ale nie będziemy się tutaj teraz silić na pisanie nowego Imagine. Zamiast tego zaprosimy Was do miejsca, które faktycznie istnieje, a w którym czołgi i samoloty budzą respekt jedynie jako grafiki, a kultowymi furami można się cieszyć bez nerwowego zerkania na ceny ropy. Będzie nam bardzo miło, jak odwiedzicie nasz sklep hobbywear.pl, a szczególnie mocno polecamy Wam dzisiaj zakładkę militaria/motoryzacja. Nasze koszulki od projektu przez szycie na druk po wysyłkę to produkt polski. Jakość też jest znakomita, a wiemy to choćby stąd, że sami te ubrania nosimy i zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli tylko dobrze o nie zadbacie, stosując się do instrukcji załączonej do tych ubrań, no to posłużą wam one dłużej niż nie jeden polonez. Z polonezami też, jak widzicie, mamy wzory. W sensie chodzi o samochód, a nie ten taniec polonez. W każdym razie będzie nam bardzo miło, jak odwiedzicie nasz sklep hobbywear.pl. Link znajdziecie w opisie. Z góry dzięki i widzimy się niedługo.
Partnerem odcinka był sklep hobbywear.pl.